Kochani braterstwo, Panu naszym Jezusie, kochana młodzieży, drogie nasze dzieci, wszyscy przyjaciele prawdy Bożej, pokój Wam. Mikrofony są tak czułe, że chyba słyszycie również, że moje serce chyba bije trochę szybciej niż normalnie. I kiedy wczoraj po drugim wykładzie usłyszałem, że bracia chcą mi dać ten przywilej, to od tego momentu to serce bije chyba trochę szybciej właśnie. I proszę braterstwa, cóż, żeby troszeczkę ten głos uspokoić, rozpocznę od miłych pozdrowień. Jest nas sporo tutaj osób z Biłgoraja, pomimo dużej odległości. Nie wszyscy mogli przyjechać i ci, którzy pozostali, serdecznie Was wszystkich tutaj pozdrawiają i chciałbym te uczucia braci miłości i tą pamięć, tą łączność właśnie w ten sposób tutaj Wam przekazać. Chciałbym dodać jeszcze pozdrowienia takie osobiste od naszych synów Piotra i Mateusza, a także od braterstwa Wioli i Bogusława Bożyk, którzy no, zostali w Biłgoraju.
Dziękuję.
Proszę braterstwa, bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać tutaj na to miejsce w tym roku. Tak Pan Bóg zdarzył, że jestem już tu drugi raz w tym roku kalendarzowym i tym bardziej się z tego cieszę. Był czas, kiedy upływało kilka lat i nie byłem tutaj. Dlatego doceniam ten przywilej. I zdaję sobie sprawę z rangi tego przywileju, z tej odpowiedzialności, z tych oczekiwań, jakie tutaj bracia organizatorzy nakładają na wszystkich tych braci, którzy zajmują to miejsce, jak również i waszych oczekiwań, was wszystkich, którzy włożyliście niemały trud, aby przybyć na to miejsce. Jestem świadom swoich słabości, ułomności i moich kwalifikacji, że są one bardzo znikome i moje obawy są, myślę, uzasadnione za to, co powiem. Myślę, braterstwo, że jest wielu zdolnych braci, którzy może lepiej by ten czas wykorzystali, ale jeśli takie jest życzenie, a ile Pan mi pozwoli, chciałbym się podzielić z braterstwem pewną lekcją. Wczoraj były nadmieniane słowa z listu do Koryntian, że miłość wszystko przykrywa. Nie ukrywam, że liczę na to, braterstwo, że to, co mi nie wyjdzie w tym przekazie, tak jakbyście sobie może życzyli, tak jakbyście oczekiwali, że przykryjecie tą miłość. Werset, który jest za nami: miłość braterska niech trwa. Więc liczę na to, że jeśli chcę, żeby ta miłość trwała, to jesteście skłonni mnie zrozumieć i wybaczyć. Na to liczę i o to Was proszę. Braterstwo, kiedy wybierałem się tutaj do Białogardu, kiedy przyjechaliśmy, jedna siostra siedzi tutaj za tym słupem, siostra Fabis. Nie znałem jej nawet wcześniej nazwiska. Ze zboru w Myślakowicach. Ma dużo lat. Kiedy się przywitaliśmy tutaj na podwórku w piątek rano, powiedziała takie zdanie, które mnie pokrzepiło i zastanowiło. Mówi: ja lubię brata słuchać. Było mi bardzo przyjemnie, nie ukrywam, słyszeć takie zdanie. Ale później cały czas myślę, nawet nie wiedziałem, jak ta siostra się nazywa, skąd jest. Pytam się siostry Kazie, co to jest za siostra? A to jest siostra Fabis ze zboru w Myślakowicach i ma chyba już ponad 90 lat. Pomyślałem sobie, chyba mnie z kimś pomyliła. No bo kiedy ona mnie gdzie mogła słychać? W zasadzie mało mówię. Więc myślę sobie, pewnie mnie z kimś pomyliła. No ale wczoraj nie dawało mi to spokoju. Kiedy dowiedziałem się, że bracia chcą, żebym tu coś powiedział z tego miejsca, to myślę, muszę się upewnić, czy ona wie, kto ja jestem, czy nie. No i przeprowadziłem test. I okazuje się, że jednak ta siostra mnie zna. Bo my Szlachowice są niedaleko Chrzanowa. A mieliśmy z żoną przywilej być ponad 5 lat w tym zgromadzeniu członkami. Także z nikim mnie nie pomyliło. Mam nadzieję, że nie zawiodę siostry oczekiwań również dzisiaj. Proszę braterstwa, korzystamy po raz trzeci dzień ze wspaniałych warunków, ze wspaniałej uczty, jaką nam nagotowali bracia gospodarze. Jest to wyraz tej miłości braterskiej. To jest świadectwo tego, że ta miłość trwa. Braterstwo organizatorzy, kochani, braterstwo ze zboru białogarskiego. Pan Jezus powiedział takie słowa. Kto was przyjmuje, a wy przyjmujecie nas tutaj, kilkaset osób, dzisiaj, przez te trzy. Kto mnie, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Często czytamy słowa i przechodzimy nad nimi do porządku dziennego dalszego. Braterstwo, przyjmujecie gospodarzy, przyjmujecie tutaj na tym miejscu nie tylko nas, ale również naszego Pana, jak również samego Stwórcę. Ta stodoła, tak od lat nazywamy często ten obiekt, jest miejscem, gdzie przyjmujemy naszego Ojca Niebieskiego. Jacy my jesteśmy? Kiedy pierwszy dzień słuchałem z dużym zainteresowaniem, nie ukrywam, tej statystyki, którą przytaczał brat Janek Knop. Kopak, tak. Zawsze mam z tym kłopot, mylę. Tutaj nazwiska Knopów z Kopakami. Przepraszam. Kiedy brat Kopak przytaczał tą statystykę. 200 czy 300 wykładów. A dzisiaj już jest 308. Ileś tam tysięcy uczestników. Dzisiaj już około 130 osób, które w tej parsencie wybrały drogę za Jezusem. Drogę do Pana Boga. Do Jego domu. Do Jego mieszkania. Trudno się obejść bez myśli, jakimi jesteśmy. Co w nas to spowodowało? Te 308 wykładów. Te ileś dni tutaj spędzonych na tym miejscu. A gdyby tak zliczyć te wszystkie inne miejsca. Budziarza dzisiaj była, w tym roku była 14 konwencja. Tutaj wcześniej, w lipcu, były już konwencje. I dziesiątki innych miejsc i konwencji, i setki wykładów. Setki wykładów. Jacy my jesteśmy? Werset tytułowy, który chciałbym właśnie podać jako tytuł, zaczerpnąłem z Ewangelii Świętego Mateusza, 10 rozdział, werset 25. Tam jest napisane tak. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Czy wiemy, jaki był nasz mistrz? Czy wiemy, jakim jest nasz mistrz? No chociażby ta przytoczona statystyka sugeruje, że powinniśmy bardzo dużo wiedzieć, jakim jest nasz mistrz. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Proszę braterstwa, gdy sięgniemy pamięcią na tematy, na wykłady, na wersety, na artykuły, na pieśni, na psalmy, mnie bardzo często przychodzi to pytanie: jakim jestem? Jakim jestem uczniem? Jakim jestem uczniem? Po tylu lekcjach. Czy braterstwo zadajecie sobie czasami takie podobne pytanie? Co te lekcje w nas zmieniły? Jaki jest nasz poziom jako uczniów? Na jaką ocenę sobie zasłużyliśmy lub zasługujemy? Jaką skalę tych ocen chcielibyśmy zastosować? Kiedy patrzę na moje życie, na moje postępowanie, kiedy analizuję różne doświadczenia, które mnie spotykają na tej drodze uczenia się w tej szkole Chrystusowej, często naszą drogę, naszą służbę nazywamy, to takie spotkania również mówimy, że to jest szkoła Chrystusowa, że jesteśmy wszyscy uczniami. Proszę braterstwa, kochane dzieci, młodzieży, czy jest ktoś dzisiaj na tym miejscu, kto nie chciałby się nazywać uczniem Pana Jezusa? Nie wnikam, czy ktoś już dokonał tego zanurzenia tam w Parsencie, czy gdzie indziej. Czy jest tutaj po prostu na tej konwencji jeszcze jako sympatyk? Lub ktoś, kto może jest zupełnie po raz pierwszy. Może i takie przypadki są, ja nie wiem. Czy ktoś z nas nie chciałby przypisać sobie, przyjąć tego miana ucznia Chrystusowego? Myślę, że wszyscy byśmy chcieli nazywać się uczniami Chrystusowymi. Chcielibyśmy chodzić do tej szkoły Chrystusowej. We wczorajszej ostatniej części zeznania świadectw słyszeliśmy, że niektórzy w tej szkole za chwilę, tam za ileś dni, była jedna wypowiedź, będzie 60 lat. Proszę braterstwa, jeden brat zeznający się, zabierający głos, powiedział, że podjął studia. Zastanawia się, czy aby dobra to decyzja była. Studia trwają zwykle kilka lat, w zależności tam od stopnia. Może to być lat 3, może być 5, 6, a czasami dłużej. To zależy od tego, jaki stopień wykształcenia ktoś zaplanuje sobie zdobyć. A tutaj 60 lat. A gdyby dodać jeszcze te lata dzieciństwa, gdzieś tam w tych naszych domach, gdzieś te szkółki w zborach, to proszę braterstwa, ile już jesteśmy w tej szkole? Niektórzy mogliby może ze swojego życia podjąć, nie wiem, 3 lata, do kiedy świadomość człowieka jest jeszcze na takim poziomie, że może trudno mówić, aby rozumiał, co to znaczy być uczniem Jezusa. Więc zauważamy, że jesteśmy już bardzo długo w tej szkole. Jakimi jesteśmy uczniami? Czego się nauczyliśmy? Jaki jest nasz poziom? Jaki tytuł chcemy uzyskać? Myślę, braterstwo, że pytania takie nasuwały się niejednemu bratu, siostrze, który udawał się również na to miejsce tu do Białogardu. A to choćby z powodu ostatnich okoliczności i wydarzeń, które mają miejsce w Izraelu. Czy nie nasunęła się komuś myśl? Braterstwo, myślę, większość słyszeliście, że doszło do otwartego konfliktu Izraela z Libanem. Że trwa tam praktycznie regularna wojna. Liban jest po północnej stronie Izraela. Z północnej strony ktoś na tego Izraela, proroctwa mówią, ma kiedyś tam nadszedć. Spowodować ucisk Jakubowy. Tak mówi proroctwo. Czy nie przechodzą nam, aby myśli, czy to przypadkiem nie jest już właśnie ten początek? Czy to przypadkiem nie będą okoliczności, które rozpoczną ten etap w planie Boga? Nie wiem. Ja nie odpowiem Wam na to pytanie. Musimy się dalej przyglądać. Nie jest to celem mojej lekcji dzisiaj. Ale braterstwo, takie myśli nam przychodzą. Takie myśli nam przychodzą. Jak w takich okolicznościach powinniśmy się zachowywać jako uczniowie Chrystusa? Przytoczę te same słowa, ale zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6 i wiersz 40. Tam brzmienie jest podobne, ale jest jeszcze coś dodane. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział i werset 40. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Należycie przygotowany będzie każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Proszę braterstwa, tyle lat w szkole Chrystusowej. Co możemy powiedzieć o naszym przygotowaniu? Ja mogę powiedzieć o swoim. Nie chciałbym tu nikomu wystawiać żadnej recenzji, cenzurki, oceny, obojętnie jakiej skali, ale braterstwo, wstawmy sobie to pytanie. Jak jesteśmy przygotowani? Ja swój poziom przygotowania oceniam, że bardzo dużo mi brakuje do tego poziomu mistrza. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest w ogóle chyba nieosiągalne, żeby taki poziom, jaki miał mistrz, osiągnąć. Tutaj ewangelista Łukasz mówi, że że można uznawać, że jest dobrze przygotowany ten, kto jest jak jego mistrz. Myślę, braterstwo, że to nie jest możliwe, abyśmy mogli się przygotować tak, jakim był nasz mistrz. Może ten wątek poruszymy jeszcze w nieco dalszej części rozważania. Pomimo, że przytoczyłem ten przykład czasu tych wydarzeń, nie chciałbym tutaj stwarzać jakiejś atmosfery niepewności lub może strachu czy lęku. Zwłaszcza w odniesieniu do tych osób, które wczoraj podjęły tą drogę wejścia do tej szkoły, do tych uczniów Chrystusowych i starania się dopasowywania swojego poziomu tak, jak był nasz mistrz. Nie powinniśmy się o to martwić, ale zwracajmy więcej uwagi na to właśnie, jak wypełniać Jego wolę. Jak wykorzystać Jego naukę, aby jak w największym stopniu Jemu być podobnym. Pan Jezus wyraził takie słowa w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, a werset 23. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jeśli kto powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Niektórzy z braterstwa w tym momencie zorientowali się, czemu służyło moje pytanie dzisiaj przed rozpoczęciem nabożeństwa, tutaj na tym miejscu. Podchodziłem do wielu osób i stawiałem takie pytanie w różnym wieku, młodszych, starszych, bardzo starych. Przytaczałem ten werset, ale bez tego codziennie. Ale mówiłem, że jest również taki zapis. Bracie, siostro, jaki niesiesz dzisiaj krzyż? Czy masz dzisiaj jakiś krzyż? Odpowiedzi były bardzo różne. Bardzo różne. Bardzo różne. Niektórzy byli zaskoczeni tym, że jest taki zapis, że ten krzyż trzeba nieść codziennie. Zwykle odpowiedzi na to pytanie kierujemy na różne doświadczenia, wspominamy czasy powojenne właśnie, kiedy braci, siostry, tych, którzy udawali się na nabożeństwo, na zebranie czy na konwencję, wyzywano kociarzami, rzucano kamieniami, strzelano. Mam na myśli Zębożycę w tej chwili, w latach zaraz powojennych. Zwykle nasze myśli, jeśli mówimy o krzyżu, o doświadczeniach, to kierujemy na tego typu wydarzenia. A Pan Jezus mówi, niechaj zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. Więc nie kierujmy naszych myśli gdzieś tam na Zębożyce. Gdzieś na lata powojenne, gdy miałczano za płotami. Tylko codziennie. Wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, jutro. Czy zauważamy nasz krzyż? I powiem tak. Odpowiedzi na to pytanie były bardzo różne. Jeden brat odpowiedział, nie mam krzyża dzisiaj. No, dzień się jeszcze nie skończy. Ale mówi, w tej chwili nie mam krzyża. Ktoś inny powiedział, noga mnie boli. Mam krzyż ze strony ciała. Ktoś inny powiedział, a wiesz co, bracie, myślę o tym, co będzie po zakończeniu tej konwencji. Ma to związek tutaj z tym spotkaniem chóru, które jest zaplanowane. No i mam pewną obawę. Jest to dla mnie na dzisiaj mój krzyż. Inny krzyż mam taki, który, inny rodzaj, który niosę codziennie, do którego już się przyzwyczaiłam, czy przyzwyczaiłem. Tego jestem świadomy. Niosę ten krzyż. Staram sobie radzić się sobie z niesieniem tego krzyża. Ale dzisiaj mam jakby dodatkowy. Zapytałem wielu braci młodych wiekiem. Jeden z braci powiedział, dobre pytanie. Wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ja mówię, domyślam się, że często się nie zastanawiamy właśnie nad czymś, co, o czym moglibyśmy pamiętać, wiedzieć, a gdzieś to tak nam zostanie. Proszę braterstwa, inny brat mówi, nie, dzisiaj jeszcze nie, chyba nie. Chyba dzisiaj nie mam krzyża. A ja zapytałem, a czy brałeś dzisiaj jakieś lekarstwa już? No tak. A po co? Do czego one były potrzebne? No bo moje ciało, coś tam, jakiś narząd musi mieć tą dawkę, prawda, żeby jako tako funkcjonował i żeby miał mu ten dzień przetrwać. Są krzyże ze strony ciała, są krzyże ze strony czynników zewnętrznych, są krzyże, które wpływają na nasze myśli. Proszę braterstwa, ktoś tu wspomniał, jest nam tak tu dobrze, są tak fajne warunki. Tak sielsko się tutaj czujemy, świeże powietrze, powiew. Wydawać by się mogło, nie mamy krzyża. Żona zadbała, żeby była uprasowana koszula, żeby guziki były wszystkie zapięte, żeby tam nie było jakichś pyłków na kołnierzyku lub w innym miejscu. Rzeczywiście. I czasami, kiedy mówimy o krzyżu, to szukamy w naszych myślach czegoś wielkiego. A Pan Jezus tu powiedział, niechaj każdy ten krzyż niesie codziennie. Kiedy zwróciłem się do dwóch młodych braci, zapytałem, jaki dzisiaj krzyż masz? Nieco się zatrwożyli. Mówi, wiesz co, bracie, w tej chwili sobie uświadomiłem, że jakoś tak głupio się poczułem, że to Ty do nas podszedłeś i nas zahaczyłeś w jakiś sposób, tak to czasami mówimy? A przecież my moglibyśmy też podejść, czy się przywitać, czy coś, jakieś słowo powiedzieć. Łapiemy się na właśnie, kiedy sobie to uświadamiamy. Kiedy sobie to uświadamiamy, to łapiemy się na wielu takich różnych drobnych, małych rzeczach, o których nawet nie myślimy, że to może nasz być dzisiejszy krzyż. Przeczytajmy nieco więcej wersetów. Jak robić? Jak zauważać ten krzyż? Żebyśmy mogli nieść go codziennie. Żebyśmy mogli nieść go codziennie. Mamy w tym kierunku rady. Gdzie mamy wzór? Mamy wspaniały wzór w naszym Mistrzu. Apostoł Święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 12 napisał takie słowa. Od wersetu 2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznanej należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Braterstwo, nie dziwi mnie, jeśli właśnie mamy kłopot z odpowiedzeniem na takie pytanie. Bo ta myśl, te wersety też jakby wskazują na to, co Pan Jezus przeszedł, jaki On niósł krzyż. I pamiętamy myśl, gdzie jest wyrażone, że drzewo literalnego krzyża, który niósł, dźwigał, nie było dla Niego największym ciężarem. Mamy tego świadomość, że my również w dzisiejszych czasach, gdyby nam kazano nieść jakiś literalny taki krzyż, to jego ciężar, jaki by nie był, czasami nie jest aż tak ciężki, jak inne doświadczenia, innego typu doświadczenia, które wielu z braterstwa mogą spotkać, czy spotykamy. Dlatego nie dziwi mnie, że właśnie myśl na takie pytanie kierujemy do tych doświadczeń większych, jakichś poważniejszych. Apostoł Święty Paweł również wskazuje jako inny przykład, wskazuje w jednym, no może nie w jednym miejscu, w kilku miejscach, również jako wzór do naśladowania siebie. W 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntów mówi tak oto od pierwszego wersetu. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. W innym miejscu znajdziemy podobną myśl. Znajdziemy jeszcze inne myśli, które mogą wskazywać, że w tym naszym uczeniu się, w tej szkole, możemy patrzeć na różne wzorce. Ale niewątpliwie tym najlepszym, najdoskonalszym wzorem jest nasz Mistrz, Pan Jezus. Na Niego wskazuje właśnie apostoł Paweł. Wzorami są również apostołowie. Możemy znaleźć wersety, że jako wzory są również wskazywani bracia starsi, diakoni, słudzy zborowi. W jednej z rozmów u Braterstwa Knopów wieczornych tutaj podczas tej konwencji właśnie przewinęła się myśl, że jednak patrzenie na nasze dzisiejsze wzorce, czy gdybyśmy chcieli potraktować, czy przyjąć jako braci starszych, diakonów, jako wzorce, to często możemy niestety spotkać się z zawodem. Gdyż te wzorce w zderzeniu z jakimś doświadczeniem tracą jakby swój blask wzorca. I wtedy możemy czuć się rozczarowani, możemy przeżywać doświadczenie. Dlatego najpewniejszą rzeczą jest, najlepszą postawą jest patrzeć na ten wzór najdoskonalszy, jaki mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Przeczytajmy jeszcze inne wersety związane z krzyżem. Bo one będą nam może pokazywać, może nam pokażą i pozwolą sobie wystawić czy ocenić naszą postawę jako ucznia. Jako ucznia. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, werset 38, Pan Jezus powiedział takie oto słowa. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 38. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Proszę braterstwo, zatrzymajmy się chwilę nad tymi słowami. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Czy możemy postawić znak równości pomiędzy sytuacją, gdzie ja dzisiaj nie widzę mojego krzyża, że ja go gdzieś zostawiłem, że ja dzisiaj tego krzyża nie niosę? To może nie do końca, ale zastanówmy się nad tym, czy to czasami tak nie jest, że jeśli ja nie widzę dzisiaj mojego krzyża, to znaczy, że go nie niosę. A Pan Jezus powiedział, i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. W innym miejscu przytoczę jeszcze inne słowa. W Ewangelii Łukasza, rozdział 14. Rozdział 14, a werset 27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Proszę braterstwa, czy zestawialiśmy sobie kiedyś te wersety właśnie tak? Myślę, że mogły być takie okazje, ale czy o tym pamiętamy? Łapię się często sam na tym, że wiele rzeczy przyjmujemy, że jest nam to znane, że wiemy, że gdzieś słyszeliśmy, na taki temat było już tyle wykładów, a kiedy się bliżej zastanowimy, stawimy sobie jakieś pytanie, odniesiemy to do jakiejś konkretnej sytuacji, do szczegółu, zauważamy, że może nie niesiemy swojego krzyża. A Pan Jezus powiedział, że nawet jeśli ktoś idzie za Nim, ale nie niesie swojego krzyża, nie czyjegoś, swojego krzyża, nie może być uczniem Jego. Proszę braterstwa, mam nadzieję, że te słowa w naszych umysłach tutaj po tej konwencji w Białogardzie będą troszkę inaczej może funkcjonować. Będziemy o nich bardziej starali się pamiętać. Spróbujmy tak czynić. Czy wobec tych sytuacji, przykładów, wersetów, nadal mogę odpowiedzieć sobie twierdząco na pytanie, czy jestem uczniem Jezusowym? Ja myślę, że tak, na pewno będziemy dalej odpowiadać na to pytanie. Jesteśmy uczniami Jezusowymi. Chcemy być tymi uczniami. I jeśli na wskutek właśnie tych słów dostrzegamy jakieś zaniedbania, postarajmy się to w naszym życiu zmienić. Postarajmy się może pewne zaniedbania nadrobić. Jeżeli wskazujemy na wzór, na przykład Pana Jezusa, jako najdoskonalszy wzór, zwróćmy uwagę na kilka sytuacji, jak zachowywał się nasz Mistrz. Kiedy Pan Jezus ochrzcił się, był ochrzczony przez Jana w Jordanie, to mamy opis w Ewangelii świętego Mateusza, ale nie tylko. Ja przytoczę z Ewangelii akurat Mateusza, z 4 rozdziału, że wyszedł na pustynię i tam pościł. I przystąpił do niego szatan, aby go kusił. Proszę braterstwa, Pan Jezus był kuszony. Były mu podsuwane różne pokusy. I nawet w tych pokusach, które szatan kierował do Pana Jezusa, zauważamy różny ich charakter. Że one dotyczyły ciała Pana Jezusa, czy jakby dotykały jakby płaszczyzny związanej z ciałem, kiedy Pan Jezus mógł odczuwać głód i szatan wyczuł to, powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, aby te kamienie zamieniły się w chleb. Inna sytuacja, pokazał mu różne królestwa tego świata, prawda? Pokłoń mi się, a oddam ci je. Była to wyraźna jakby pokusa podyktowana, mająca wpływ na myśli pochodząca od szatana, ale zwracająca uwagę, czy jakby odnosząca się do pewnej płaszczyzny dóbr tego świata, rzeczy majątkowych, cielesnych. Pan Jezus powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Ja nie czytam tych wszystkich wersetów, ponieważ czas bardzo szybko. On płynie normalnie, tylko ja za dużo mówię. Idź precz ode mnie, szatanie. Czy my wobec pokus, obojętnie na jakiej płaszczyźnie one nas dotykają, potrafimy je rozpoznawać i dać tak zdecydowany odpór? Apostoł Święty Jakub doradza właśnie, żeby tak czynić. I mówi: dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. Tak jest napisane w liście Jakuba. Był to mąż doświadczony. Jeden z takich, ze starszych wiekiem apostołów, doświadczony życiem. I jego rady zapisane w jego liście, ja osobiście, do mnie bardzo przemawiają. Są tak proste, tak zrozumiałe, że tam nie trzeba dodatkowego tłumaczenia. Apostoł Jakub właśnie nam radzi, że dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. Pokusy ze strony świata. Różne ambicje materialne. Może jakieś ambicje jeszcze inne. One często mają zabarwienie bardzo pozytywne. Coś, co chcielibyśmy zrobić. Coś, sposób naszego postępowania. Coś, w czym moglibyśmy się udzielać. Na pozór są to rzeczy bardzo dobre. Lub nawet nie na pozór. Rzeczywiście są, mogą być dobre z punktu widzenia ludzkiego. Tylko, czy bierzemy pod uwagę wtedy, że my jesteśmy uczniami Chrystusa? Czy tych naszych ambicji nie chcemy zaspokajać na takie sposoby, jak zaspokajają je wszyscy inni ludzie wokół nas? Proszę braterstwa, myślę, że każdy z nas może również przyznać, że źródłem pokus różnych są nasze ciała. Zmysły, które posiadamy w naszych ciałach ludzkich, w organizmach, są przyczyną, źródłem różnych pokus, które nas spotykają w naszym życiu. I część tych pokus czasami traktujemy jako mało ważne. Czasami tak od rzeczy małych poprzez nieco większe dochodzimy do dużych i bywają momenty, że się zaczynamy, że reflektujemy się, że to już chyba jest granica, koniec, chyba dalej nie można ulegać jakiejś pokusie. A jeśli nie zdołamy oprzeć się tej pokusie, i zdarza nam się grzech, jakiś grzech pochodzący od strony ciała. Zawsze trzeba szukać jakiegoś wytłumaczenia dla siebie. Tak to zwykle jest. Taka jest ta stara nasza natura, że szukamy dla siebie wytłumaczenia, usprawiedliwienia. Wertujemy historie biblijne i wyszukujemy przykładów, a gdzie to jaki mąż Starego Testamentu, co jemu się tam przytrafiło, pomimo że poniósł pewne kary, a jednak Pan Bóg go uznał za swojego sługę w jakimś tam czasie, prawda, w jakim zakresie, który miał powierzony. Więc może i ze mną nie będzie tak źle. Są to tylko czasami nasze ludzkie sposoby patrzenia na problem, na grzech, który popełniamy. Stawmy sobie tutaj takie pytanie i spróbujmy się nad nim chwilę zastanowić. Krótką chwilę. Czy mężom Starego Testamentu, od choćby przytoczyć Dawida, ten przykład jest bardzo często przytaczany. Czy mężowie Starego Testamentu mieli taki przywilej, mieli taką możliwość, jaką ma klasa powołana w czasie wieku ewangelicznego? Czy oni mogli korzystać z takiego przywileju, z jakiego nam jest dane korzystać? No, widzę tutaj kręcące się głowy. Więc, moi kochani, z tym usprawiedliwianiem się nie zawsze te przykłady tak śmiało przytaczajmy. Nie tak śmiało je przytaczajmy. Bo myślę, że to był zupełnie inny czas. A my chcemy być, jak był nasz mistrz. To pokazujemy właśnie tutaj w Parsencie, gdzieś tam w Budziarzach w Stawie, czy wcześniej w Tanwi. Obojętnie w jakim miejscu. Proszę braterstwa, spróbujmy wskazać. Pokazaliśmy przykład Pana Jezusa, jak On poradził sobie z pokusami, z różnymi. Pokazał to swoim życiem. Pokazał to swoim życiem. Za mną są napisane słowa. Błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Boże. Na pewno tak jest. Jest to wielkie błogosławieństwo. Ale byłoby niesprawiedliwością, gdybym nie dodał tych dwóch słów, które są tu jeszcze dopisane. I strzegą go. Na temat mówienia też już tutaj wzmianki były, nawet były przytoczone wersety. Że kto nie upada w mowie, to jest napisane, ten jest mężem doskonałym. Nasza mowa. I spróbujmy skojarzyć naszą mowę z krzyżem. Z codziennym krzyżem. Czy podejmowaliśmy kiedyś taką próbę? No i gdybyśmy tak chcieli poszukać, nawet w dniu dzisiejszym, czy gdzieś w tych rozmowach przed śniadaniem, czy może w czasie śniadania, już kogoś nie obmówiliśmy, już kogoś nie pomówiliśmy o coś i przechodzimy nad tym dalej do porządku dziennego. Jest ładna pogoda, za chwilę będzie przerwa, później będzie kolejny wykład. Proszę braterstwa, coś, co mamy czasami tak wspaniale podane, przyzwyczajamy się do tego. Powszechnieje, można tak to powiedzieć chyba, trochę powszechnieje. Nie zauważamy pewnych istotnych szczegółów, które składają się na codzienny nasz krzyż. Jeżeli mówimy o mówieniu, o słowach, to również przytaczane były wersety z Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wersety 36 i 37, gdzie jest mowa, że z mów Twoich będziesz osądzony i z mów swoich będziesz usprawiedliwiony. Ale może przytoczę te słowa nie z pamięci, żeby czegoś nie przekręcić. Właśnie. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Spójrzmy na naszego mistrza. Kiedyś tutaj, chyba w pierwszy dzień albo w drugi, w rozmowie w przerwie z bratem Kubicem Adamem, on zwrócił uwagę na coś takiego, że jak często Pan Jezus nie powiedział nic. Jak często Pan Jezus nie powiedział nic. A jeśli powiedział, to jak często to były pytania typu: a jak jest napisane w zakonie? Albo jak czytasz w zakonie? Była tam odpowiedź. Czy potrafimy operować naszym językiem w podobny sposób? Myślę, że jest to na pewno trudne. Na pewno mamy się tutaj, czy możemy się w tym zakresie bardzo wiele nauczyć. Proszę braterstwa, z tego miejsca i z podobnych miejsc pada bardzo wiele słów. Werset, który jest napisany tutaj na ścianie, brzmi: błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A ja dodam jeszcze werset z listu wspomnianego wcześniej świętego apostoła Jakuba, pierwszy rozdział i werset 22, gdzie mówi: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. I dalej mówi: oszukującymi samych siebie. Jak to? Sami siebie chcielibyśmy oszukiwać? A no, braterstwo, tak to jest. Oszukujemy samych siebie, jeśli słuchamy, a tych słów nie wykonujemy. Bo apostoł wyraźnie mówi: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. W ubiegłym roku przyświecał nam tekst, nie ma go tutaj na ścianie, ale myślę, że pamiętamy, jak on brzmiał z listu do Żydów. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Więc jeśli słuchamy, to to Słowo winno powodować również jakiś skutek. A jeszcze inny werset, w tej chwili nie miałem na celu go przytaczać, nie wiem, gdzie jest zapisany, ale jest powiedziane, że żadne słowo, czy każde słowo wypowiedziane z ust, które wychodzi z ust Bożych, nie wraca się próżne, tylko ono musi wykonać swój skutek. Jest to chyba w Ewangelii Jana, gdzie jest taki podrozdział zatytułowany Sąd przez Słowo. Tam jest chyba wyrażona właśnie ta myśl, że żadne słowo wypowiedziane przez Boga nie wraca się próżnym. Ono musi spełnić to, w jakim celu było wypowiedziane. Apostoł zwraca naszą uwagę, ażebyśmy byli wykonawcami słowa. Proszę braterstwa, trudno jest przytaczać dużo przykładów. My je słyszymy bardzo często. Na punkcie miłości bliźniego na przykład spojrzymy na naszego mistrza. Kiedy dawał lekcje uczniom swoim, w ogóle żebyśmy byli zdolni rozpoznać, kto jest bliźni, prawda? Pokazane jest to w tej przypowieści o Samarytaninie. Kto jest bliźni? O miłości bliźniego. Mamy werset tytułowy: miłość braterska niechaj trwa. Ja myślę, że przytoczę teraz zapis z Ewangelii świętego Mateusza z 5 rozdziału. Jest 3 wersety, które na ten temat chciałbym przytoczyć. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 43 do 48. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tak było może kiedyś. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Proszę braterstwo, miłość i modlitwa. Pan Jezus modlił się za Jerozolimą, modlił się w wielu przypadkach. Z Jego słów, z Jego modlitw płynęła wielka miłość. Dam takie pytanie testowe. Niech każdy z nas sobie odpowie na nie sam. W swoim sercu, w swoim sumieniu. Wczoraj w czasie zeznań jeden z młodych braci powiedział, że jego dziadek jest w szpitalu. Prosił modlić się za nim. Jest to rzecz jak najbardziej słuszna i Słowo Boże nas poucza, że rzecz właściwa. Mówi również o tym apostoł Jakub w 5 rozdziale swojego listu, tam w 2 lub 3 wersetach kończących ten rozdział. Wstawmy sobie pytanie. Kto z nas w naszej wczorajszej wieczornej modlitwie wspomniał na tego brata? Zróbmy sobie taki właśnie test. Ano właśnie, tak dobrze nam tu być. Czerpiemy z tej wielkiej miłości tutaj braterstwa i z miłości Boga, który pobudził to braterstwo, że po raz 25 korzystamy z tej wielkiej miłości na tym miejscu. Proszę braterstwa, wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Jeszcze króciutko przytoczę jedną sytuację. Jest taka przypowieść o czworakiej roli. Bo odpowiedź na to pytanie każdy nas sobie powinien postawić. Na jakim poziomie naszych przygotowań jesteśmy w tym dążeniu do podobieństwa naszego mistrza. Tam jest powiedziane o tym, jest to Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Ja przeczytam może tylko niektóre fragmenty. I mówił do nich wiele podobieństwach i rzekł od 3 wersetu. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, i gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdy gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Szkoda, że nie ma jeszcze jakiegoś mniejszego. Prawda? Bo te proporcje wskazują nam, zatrzymam się tylko właśnie na tym wersecie i na tym punkcie. Te proporcje wskazują nam, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie osiągnąć poziomu, jaki miał nasz mistrz. W dosłownym, pełnym tego słowa znaczeniu. Gdyż on był doskonały. Gdyż on był doskonały. Ale zwróćmy uwagę na ten stokrotny. I wydały owoc, jedne stokrotny. Padły na ziemię dobrą. No myślę, że jesteśmy tymi, którzy wstali z tego ziarna, które padło na ziemię dobrą. Jak, czy możemy wydać owoc stokrotny? Proszę braterstwa, jeśli przyjmiemy za wzorzec doskonałość Pana Jezusa, człowieka doskonałego, nie jest to możliwe. Ale jest taki werset, który nam tu może podpowiada nieco, jak rozumieć ten owoc stokrotny. A mianowicie jest powiedziane o Noem, że był on mężem doskonałym w rodzaju swoim. I my jako ludzie tutaj, jako uczniowie Pana Jezusa, mający te ciała niedoskonałe, zrodzeni w niedoskonałości, według tego rodzaju niedoskonałego, jednak Pan tutaj pokazał, że mogą być jednostki, które w tym rodzaju osiągną jakby te 100%. To jest możliwe dla człowieka tutaj niedoskonałego. Ale te inne proporcje pokazują nam, że nie wszyscy wydadzą, są w stanie i nie wszyscy wydadzą taki owoc. Więc są podane również inne wielkości, 60-krotnie lub 30-krotnie. Spróbujmy uplasować siebie gdzieś tam pomiędzy właśnie tymi wielkościami. Którą byśmy sobie mogli przypisać? Ja nie oczekuję odpowiedzi tutaj od braterstwa, ale spróbujmy dokonać takiej samooceny. Proszę braterstwa, nie możemy również zapomnieć o takich słowach, które mówią, a są zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 12 i wiersz 48. Rozdział 12, wiersz 48. Druga część tego wersetu. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego też więcej będzie się wymagać. Ja myślę, że ten werset współgra z tymi proporcjami, które wcześniej przytoczyłem. Braterstwo, mam świadomość, że stojąc na tym miejscu jest mi więcej dane w stosunku do tych, którzy siedzą gdzieś na ławkach i tego przywileju tu na tym miejscu nie mają lub w ogóle nie mają takiego przywileju. Lub na przykład są to siostry, więc nie mają takiego przywileju w ogóle. Co wcale nie znaczy, że siostra nie może przynieść owocu stokrotnego. Wcale to nie oznacza. Wcale nie musi są te proporcje iść jakby w bezpośredniej łączności z tymi wielkościami, co możemy osiągnąć. Ale proszę braterstwa, mam świadomość, że nasza odpowiedzialność takich, którzy mają przywileje, określone przywileje, jest większa. Jakim jestem uczniem Chrystusa? Można by jeszcze wiele mówić, mój czas skończył się. Chciałbym przytoczyć jeszcze słowa, które kiedyś powiedział Mojżesz, a są zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale i 1 wiersz. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Są to słowa Pana Boga przekazane przez Mojżesza. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Proszę braterstwa, starajmy się, ażebyśmy z tego, co słyszeliśmy, z tego, co czytamy, z tego, co jest nam dane, nie dodawali do tego i nie ujmowali. Żebyśmy nie ujmowali naszym postępowaniem, naszym słowem, naszym zachowaniem i na wiele innych różnych sposobów. A żebyśmy, kontynuując tą naszą naukę w tej szkole Chrystusowej, mogli zdążać do tego wzoru, aby być chociaż trochę podobnymi do tego, jak był nasz mistrz. Pan powiedział, że wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Ja nie wiem, kto z nas zasłuży sobie właśnie na jaką tą wielkość tego owocu. Jaki owoc wyda. Ale ta szkoła to również służba. I żebyśmy byli znalezieni po ukończeniu tej szkoły sługami użytecznymi. Kiedy ta szkoła się zakończy? Wraz z naszą śmiercią, tak. Wtedy zakończy się ta szkoła. I myślę, że życzenie moje jest, abyśmy wszyscy, którzy do tej szkoły uczęszczamy, starali się o to i mogli sobie zasłużyć na taką pochwałę od Pana. Pójdź, sługo dobry. Nad małym byłeś wiernym, nad wieloma się postanęła. Niech to będzie naszym pragnieniem i oby Pan dał, abyśmy mogli tego dostąpić takiego właśnie podsumowania. Tego braterstwu życzę, co sam również pragnę, co daje nam Boże Matko.